Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Pan powiedział do Abrama: wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą Ci wskażę, a wywiodę z Ciebie wielki naród i będę Ci błogosławił. Rozsławię Twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a gardzących Tobą przeklnę i będą błogosławione w Tobie wszystkie plemiona ziemi. Abram wyruszył więc, tak jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Zabrał ze sobą Saraj, swoją żonę, oraz Lota, swojego bratanka. Zabrał też cały dobytek, który zgromadzili, oraz służbę nabytą w Haranie. Wyszli, aby pójść do ziemi Kanaan. Tam też w końcu przybyli. Abram przeszedł Kanaan, aż doszedł do miejscowości Sychem, do dębu More. W kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pewnego razu Abramowi ukazał się Pan. Ziemię tę, obiecał, dam Twojemu potomstwu. Wówczas Abram zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd Abram przeniósł się w kierunku góry na wschód od Betel. Tam rozbił swój namiot. Betel miał po stronie zachodniej, a Aj po stronie wschodniej. Zbudował tam również ołtarz Panu i wzywał imienia Pana. Potem Abram powędrował dalej i dotarł aż do Negebu. Tymczasem w kraju nastał głód i Abram udał się do Egiptu. Postanowił zatrzymać się tam na pewien czas, ponieważ głód ten okazał się naprawdę dotkliwy. W drodze, zanim dotarli do Egiptu, Abram poprosił swoją żonę Saraj. Wiem, że jesteś piękną kobietą. Egipcjanie na pewno to zauważą. To jego żona, powiedzą, i zabiją mnie, ciebie zaś pozostawią przy życiu. Mów więc, proszę, że jesteś moją siostrą. Wtedy, ze względu na ciebie, będzie mi się dobrze wiodło i dzięki tobie nie zginę. Po przybyciu do Egiptu, Egipcjanie rzeczywiście zauważyli, że Sara jest wyjątkowo piękna. Dworzanie Faraona tak ją wychwalali przed swoim panem, że zabrano Saraj do pałacu. Ze względu na nią Faraon obchodził się z Abramem bardzo przyjaźnie, także nie brakowało mu owiec, bydła, osłów, niewolników, niewolnic, oślic i wielbłądów. Pan jednak, z powodu żony Abrama, Saraj, dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami. Wówczas Faraon wezwał Abrama do siebie. Cóż to mi zrobiłeś? Zapytał. Dlaczego mnie nie uprzedziłeś, że to twoja żona? Dlaczego utrzymywałeś, ona jest moją siostrą? Przez to wziąłem ją sobie za żonę. A teraz posłuchaj, oto twoja żona, weź ją i odejdź. Po czym rozkazał Faraon swoim sługom, aby odprawili Abrama wraz z jego żoną i wszystkim, co do niego należało. To jest Słowo Boże.
Dziękuję. Witam w Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Jeśli się jeszcze nie poznaliśmy, mam na imię Karol. Miło Cię widzieć wśród nas. Jesteśmy w trakcie serii z życia Abrahama, Ewangelia według Abrahama. I dzisiaj chcielibyśmy przypatrzyć się temu pytaniu, czym jest wiara, albo czym jest autentyczna wiara. Bo w historii Kościoła było wielu ludzi, ale nie każdy zapisał się w tej historii. To znaczy, historia Kościoła jest pełna ludzi, ale nie każdy człowiek miał tą wiarę, która jest dla nas inspiracją, zachętą, motywacją. Tak więc, a co z tymi, którzy zapisali się w historii? To właśnie ci ludzie, których wiara okazała się autentyczna. To ci ludzie, którzy w czasie próby, w obliczu przeciwności, ich wiara okazała się silniejsza niż status quo. To ich wiara była tym, co sprawiło, że zapisali się w historii Kościoła. Teraz, pewnie każdy z nas, kto myśli o wierze, to chciałby mieć taką autentyczną wiarę. A nawet ci z nas, którzy przyglądają się, jeszcze nie wierzą, ale przyglądają się wierze, to woleliby przyglądać się też autentycznej wierze. I dzisiejszy fragment jest właśnie o tym. Bo jeśli historia Kościoła uczy nas czegośkolwiek, to tego, że ci ludzie, którzy zapisali się w historii, to ci, którzy byli zazwyczaj zwykłymi ludźmi, takimi jak ja i ty. Ale ich wiara była autentyczna. I jednym z takich ludzi był Abraham. Abraham dzisiaj pokazuje nam lekcję wiary, Abraham pokazuje nam, czym jest autentyczna wiara poprzez to, że Abraham zrozumiał dwie rzeczy. Zrozumiał, że wiara polega na tym, aby radykalnie zaufać Bogu i wiara polega na tym, aby uznać Boga za godnego mojego zaufania. Tak więc po pierwsze, autentyczna wiara wymaga radykalnego zaufania. Widzimy, że Bóg przychodzi do Abrahama i mówi do niego: wyjdź. Wyjdź ze swojej ziemi, wyjdź od swoich krewnych, wyjdź od swojego ojca, opuść wszystko, co znasz i idź tam, gdzie ci powiem, a ja dam ci potomstwo, ziemię i uczynię cię wielkim. Ale zauważcie, że wszystko to, co Bóg obiecuje Abrahamowi, jest absolutnie w przyszłości. To znaczy, Pan Bóg nie przychodzi do Abrahama, nie otwiera laptopa i mówi: popatrz, widzisz ten plan? Widzisz tą ziemię? Popatrz na tą wizualizację. Popatrz, tam zbudujemy mosty, tam będzie autostrada, tam będą pałace, tam będzie jezioro, tam będzie twój dom. Chciałbyś coś dodać? Co o tym myślisz, Abrahamie? Nie. Pan Bóg przychodzi do Abrahama i mówi mu: wyjdź. Nie mówi, co będziesz jadł. Nie mówi, gdzie będziesz dokładnie mieszkał, jak będzie wyglądał twój dom. Nie mówi, czy będzie woda dla wielbłądów, ile będzie studni. Pan Bóg po prostu mówi: wyjdź. Dlatego to słowo wyjdź jest tak radykalne, ponieważ tak naprawdę wyjdź oznacza: zrezygnuj z prawa do tego, aby wiedzieć i decydować o swoim własnym życiu. Pan Bóg mówi do Abrahama: wyjdź. Abraham mówi: gdzie? Później ci pokażę. Później Pan Bóg mówi do Abrahama: dam ci syna. Abraham mówi: jak? Później ci pokażę. Później Pan Bóg mówi do Abrahama: złóż swojego syna w ofierze. Abraham mówi: ale jak? Co będzie z błogosławieństwem? A Bóg mówi: później ci pokażę. Za każdym razem, kiedy Abraham stoi przed testem, Pan Bóg mówi mu: zrób to, pomimo tego, że nie rozumiesz, po prostu musisz mi zaufać. Bo wiara jest radykalna, ponieważ wiara to rezygnacja z mojego prawa do tego, aby wiedzieć i decydować, i aby nie wiedzieć i nie decydować o mojej własnej przyszłości, ale zaufać Bogu, że On wie i że On mnie prowadzi. Abraham zostaje zaproszony, zauważcie, do tego, żeby wyjść. Abraham nie kontestuje, Abraham nie targuje się z Bogiem, Abraham wyruszył tak, jak Bóg mu polecił. I zauważcie, że Abraham, aby wyruszyć, musiał zamknąć za sobą drzwi, za wszystkim tym, co znał. Musiał zostawić dom swojego ojca, musiał zostawić swoich kuzynów, musiał zostawić miasto, w którym mieszkał i które było prosperujące w tamtych czasach. Musiał zostawić wszystko to, co znał, zamknąć za tym drzwi i już się nie obracać i powiedzieć: Boże, idę tam, gdzie Ty chcesz, żebym poszedł. Jednocześnie nie mając zielonego pojęcia, gdzie Bóg go prowadzi. Abraham nie miał planu B. Abraham miał tylko jeden plan, którego nie znał. Tym planem było wyjść, ponieważ Bóg mu powiedział, żeby wyjść. Bo widzisz, wiara to rezygnowanie z przekonania, że ja mam prawo do tego, aby mówić Bogu, co jest dla mnie najlepsze. Wiara to rezygnacja z szukania lewara na Boga. Boże, ja Ci zaufam, jeśli dasz mi to. To nie jest wiara, to jest negocjacja z Bogiem. Wiara w przeciwieństwie do negocjacji to powiedzenie: Boże, Ty masz prawo, aby decydować za mnie, a ja nawet nie będę szukał planu B. Jest tylko jeden plan, Twój plan. Wiara to zamknięcie drzwi za swoim planem na życie i zaakceptowanie tego, co Bóg robi w moim życiu z moimi planami. To jest wiara. I to wydaje się oczywiste do momentu, kiedy cena wydaje się zbyt wysoka. Tim Keller w jednym ze swoich kazań opowiadał historię o dziewczynie, która w wieku 14 lat na obozie zdecydowała i powiedziała Bogu, że będzie misjonarką w Azji. I zazwyczaj jest tak, że kiedy ktoś powie na obozie młodzieńczym, no to za 2 tygodnie zapomni o tym, ale ona nie. Ona absolutnie poświęciła się temu planowi. Ona w gimnazjum, potem w liceum, uczyła się o Azji, uczyła się o kulturach różnych, uczyła się, wybrała jeden język, który chciałaby pielęgnować. Na koniec liceum zgłosiła się do organizacji misyjnej i tam w tej organizacji powiedzieli jej, że możesz jechać, wyślemy cię do Azji, ale musisz zrobić dwie rzeczy. Musisz skończyć szkołę biblijną i musisz znaleźć męża. To były lata 30. W tamtych czasach z powodów kulturowych to mogło się odbyć tylko z mężem, nie samemu. Więc ona powiedziała, Boże, nie ma problemu. Ja oddaję ci wszystko, idę do szkoły biblijnej, a ty tylko zrób jedną rzecz. O jedną rzecz cię proszę, daj mi męża. Więc poszła do szkoły biblijnej. Pierwszy rok uczy się, przygotowuje się, nie ma męża. Drugi rok uczy się, przygotowuje, nie ma męża. Trzeci rok uczy się, przygotowuje, ostatni rok przed nią jest zakończenie studiów i dalej nie ma męża. I tej ostatniej nocy przed zakończeniem szkoły biblijnej padła na kolana wściekła, absolutnie wściekła na Boga. Mówiąc, Boże, ja oddałam Ci absolutnie wszystko. Ja nie chciałam kariery, ja nie chciałam lepszego domu, ja chciałam tylko jedną rzecz. Ja chciałam pojechać na misję do Azji i poprosiłam Cię o jedną rzecz. Poprosiłam Cię o męża, a Ty nawet nie dałeś mi tego. I tej nocy ona zrozumiała coś również niesamowicie ważnego. Tej nocy zrozumiała, że ona nie jest zła na Boga dlatego, ponieważ oddała całe swoje życie Bogu. Ale ona jest zła na Boga dlatego, ponieważ w ogóle nie oddała Bogu niczego. Ona zrozumiała, że to ona wykreowała w swojej głowie pomysł na pewne heroiczne życie. Życie godne wielkiej misjonarki. Życie, które inni będą podziwiać. Nawet sam Pan Bóg spojrzy z nieba i mówi, wow. Pomyślała, że jeśli tylko żyłaby takim życiem, to na pewno będzie życie warte przeżycia. Ale ona zrozumiała, że wcale nie służyła Bogu, a wręcz przeciwnie. Używała Boga dla swojej własnej, heroicznej, pełnej cnoty wizji życia. Bo widzisz, ona zrozumiała do tej pory, że ona wcale nie była otwarta, że Bóg może mieć inne plany dla jej życia. Raczej ona wykreowała swój własny plan na życie, który uświęciła i powiedziała, Boże, tak, będziesz prowadził moje życie. To jest mój plan. A Ty musisz go zaakceptować, ponieważ brzmi tak duchowo. I tej nocy po raz pierwszy naprawdę zrozumiała, że Pan Bóg ma prawo do tego, aby decydować, w którym kierunku i jak powinno iść jej życie. I po raz pierwszy w swoim życiu zaufała Bogu i powiedziała, Boże, Ty masz prawo do mojego życia, ja rezygnuję z prawa do tego, aby wiedzieć, co robisz i aby decydować o mojej przyszłości. I tego dnia po raz pierwszy zaufała Bogu i nigdy nie pojechała na misję do Azji. Posłuchaj, jeśli ta kobieta przez pół swojego życia przygotowywała się na misję do Azji i była przekonana, że zaufała Bogu w swoim życiu, to czy myślisz, że ja i ty na pewno zaufaliśmy Bogu? Czy myślisz, że ja i ty powinniśmy przechodzić koło swojego życia tak obojętnie, mówić, nie no, na pewno, my, ja i Bóg, wszystko jest załatwione, ja ufam Bogu w swoim życiu? Jeśli negocjujesz w swoim życiu z Bogiem, jeśli mówisz Bogu, ja będę Tobie służył, ale za każdym ale mówisz, Boże, ja Ci nie ufam. Ja Ci ufam tylko do pewnego stopnia. Albo zaufasz Bogu, dasz Mu prawa do wszystkiego, albo nie dałeś Mu prawa do niczego. Widzisz, Abraham wyruszył z ziemi i podróżuje przez Kanan. I kiedy podróżuje przez Kanan, podróżuje przez różne miasta, ponieważ ma swoje wielbłądy, musi je karmić. Ma dużo ludzi ze sobą, ma swoją żonę, ma tą najbliższą rodzinę. On podróżuje przez Kanon i tam Bóg spotyka go i mówi do niego, to jest ta ziemia, którą Tobie dam. To jest ta ziemia, którą Tobie dam. Ale zauważ, że ta obietnica dopiero wypełni się za życia Dawida i Salomona. Długo, długo po życiu Abrahama. Abraham podróżuje przez Kanan, ale nawet jeden kamyk na tej ziemi nie należy jeszcze do niego. Ale Abraham robi jedną rzecz. Abraham buduje ołtarze Bogu i uwielbia Boga. co jest niesamowicie ważne, dlatego ponieważ, żeby postawić na ziemi ołtarz Bogu, to jest jak powiedzenie: Boże, ta ziemia należy do Ciebie. Innymi słowy, Abraham mówi: Boże, ta ziemia należy do Ciebie. Pomimo tego, że teraz należy do innych ludów, ona już należy do Ciebie i tu będziemy Cię wielbić. Tak pewne są Twoje obietnice. Abraham nie miał prawa własności. Abraham nie miał żadnego dokumentu. Był obcym w tej ziemi, ale powiedział: Boże, ufam Tobie, że Ty doprowadzisz. Nie mam pojęcia jak, nie rozumiem jak, ale Ty doprowadzisz do tego, że ta ziemia będzie należała do moich potomków. I teraz. Jest wiele ludzi, którzy przychodzą czasem i mówią mi o tym, co Bóg ma dla nich w życiu. I zadziwiające jest to, jak czasami... Ja chcę być wrażliwy teraz. Próbuję. Bo Pan Bóg może coś Ci pokazać i powiedzieć. Ale często ludzie przychodzą i mówią, co Pan Bóg ma dla nich w życiu i co im Bóg powiedział. I często przychodzą i mają absolutne detale tego. Samochód będzie czerwony, świeczka będzie się świecić w tą stronę i tak dalej, i tak dalej. Zadziwiające jest to, że Pan Bóg posyła Abrahama i mówi mu: nic ci nie powiem, po prostu mi zaufaj. I moja propozycja do nas wszystkich jest taka, żebyśmy przestali budować plan dla Boga, a zbudowali Mu ołtarz. Zbudowali Mu ołtarz. I powiedzieli: Boże, ja nie muszę rozumieć. Ja nie mam prawa do swojej przyszłości, ale oddaję go Tobie. Ja nie muszę wiedzieć ABCD, ale Ty wiesz ABCD i ja ufam Tobie. Bo widzisz, posługując się tym obrazem ołtarza, który zbudował Abraham, to, czemu naprawdę ufasz w swoim życiu, jest tym ołtarzem. I to może być wizja pięknego życia, tak jak ta kobieta, która jest uduchowioną wizją życia. I może wmawiasz sobie, co Bóg ma dla ciebie. Możesz również budować ołtarze dla innego człowieka i polegać w swoim życiu tak bardzo na tym człowieku. Dobrze jest polegać na ludzi godnych zaufania, ale ja mówię o budowaniu ołtarza na kimś, to znaczy, że bez tej osoby nie widzisz życia. Możesz budować ołtarze też na samym sobie. Powiedzieć: ja wiem, co jest dla mnie najlepsze. Ja, moje zdolności, ja potrafię tak pokierować życiem. Gdyby wszyscy mnie słuchali, świat by był lepszy. Ja wiem lepiej od Boga. Albo inaczej, Bóg mi zaufał, żebym sam decydował. Tylko że jeżeli żyjemy tak i budujemy ołtarze czemukolwiek innemu, to kiedy nasze życie idzie w dobrym kierunku, to możemy być nawet szczęśliwi. Ale kiedy w życiu przychodzą cierpienia, kiedy w życiu przychodzą trudności, to życie staje się nie do uniesienia. I zamiast polegać na każdym dniu, to polegasz na odskoczniach od życia, czymkolwiek to jest. Ponieważ dzień jest nie do zniesienia. Ponieważ to, na czym zbudowałeś, nie działa. Ale możesz też zbudować ołtarz Bogu w swoim życiu. Bo tak żyli ludzie z autentyczną wiarą. Tak przejawia się autentyczna wiara. Widzisz, wiara to zaufanie Bogu, które prowadzi do rezygnacji z prawa do decydowania o samym sobie. Co wiąże się ze zdolnością zaakceptowania życia tam, gdzie dzisiaj jest. I powiedzenie mi: Boże, ja ufam Tobie. I nie udaję, że rozumiem. I nie roszczę sobie prawa, którego nie mam, aby decydować, co jest dla mnie dobre. Problem polega na tym, że nie zawsze czujemy się tak, że możemy zaufać Bogu. Czasami wydaje nam się, że to, co dla nas Bóg ma, nie jest wcale najlepsze. I ufamy Bogu tutaj, ale w tym miejscu jest mi trudniej. I zanim będziemy wysławiać Abrahama jako ojca wiary, to musimy zobaczyć, że Abraham też nie zawsze ufał Bogu. Abraham nie zawsze zachowywał się jak Abraham, ponieważ Abraham nie zawsze ufał Bogu. Zobaczcie w wersecie 3. Bóg dał Abrahamowi obietnicę: będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a gardzącym Tobie będę przeklinał i będę błogosławił w Tobie wszystkie plemiona ziemi. To nic innego jak zapewnienie ochrony. Abraham, ja roztaczam swój parasol ochrony nad twoim życiem i teraz dałem ci obietnicę i ja ją wypełnię w twoim życiu. Możesz mi zaufać. I kiedy Abraham jest w kraju, do którego wysłał go Bóg, Bóg wystawia go na próbę. Kolejny raz. Co jest trochę ironiczne, nawet kontrowersyjne. Pan Bóg Abraham posłuchał Boga i teraz znajduje się w gorszym miejscu niż wydawało mu się był wtedy. Ponieważ do tego miejsca przychodzi głód. Więc Abraham jest w miejscu, do którego Bóg go wysłał, jest w miejscu ziemi obiecanej, na którą czeka i teraz do tej ziemi przychodzi głód i Abraham musi uciekać z ziemi obiecanej. Więc Abraham ucieka do Egiptu. Egipt jest takim naturalnym miejscem. Kiedy cierpiałeś głód na Bliskim Wschodzie, to każde inne miejsce polegało na nieregularnych deszczach do tego, żeby coś urosło z ziemi, ale w Egipcie Egipt polegał na tym... Szczególność Egiptu polegała na tym, że tam roślinność gwarantowała regularne wylewy Nilu. Tak więc, jeżeli cierpiałeś na głód, to Egipt był twoim naturalnym kierunkiem. Ale teraz Abraham nie tylko idzie do Egiptu, ale robi coś jeszcze. Abraham mówi do Sary: wiem, że jesteś piękną kobietą. Egipcjanie na pewno to zauważą. To jego żona, powiedzą, i zabiją mnie. Ciebie zaś pozostawią przy życiu. Mówi więc: proszę, jeśli jesteś, powiedz, że jesteś moją siostrą, wtedy ze względu na ciebie będzie mi się dobrze wiodło i dzięki tobie nie zginę. Wiecie, co robi Abraham? Abraham nie tylko poświęca swoją żonę dla samego siebie, ale Abraham poświęca Bożą obietnicę dla samego siebie. Krótkie przypomnienie. Pan Bóg obiecał Abrahamowi, że on będzie ojcem narodów z potomka, który przyjdzie przez Sarę. Przez pierwsze 11 rozdziałów, czytaliśmy wczoraj, tydzień temu, przez pierwsze 11 rozdziałów mówiliśmy o tym, że te 11 rozdziałów jest o tym, jak ludzkość stacza się po upadku i ludzie przeciwstawiają się Bogu, brat zabija brata i 5 razy czytamy w tych rozdziałach o przekleństwie i przychodzimy do rozdziału 12 i nagle czytamy 5 razy o błogosławieństwie. Bo od tego momentu Pan Bóg przez Abrahama będzie przyprowadzał błogosławieństwo dla każdego człowieka, dla każdego narodu. I najpierw widzimy, że Pan Bóg daje błogosławieństwo w Abrahamie i w jego rodzinie. Potem widzimy cały naród, Izrael, a potem widzimy wszystkie narody, Kościół. A w ostatnim rozdziale Księgi Objawienia czytamy o Nowym Jeruzalem, gdzie znajdziemy się my wszyscy, którzy zaufaliśmy Jezusowi. Ale cała ta historia zaczyna się tutaj, w Abrahamie. Pan Bóg obiecuje, że przez niego, przez jego potomka przyprowadzi błogosławieństwo dla całej ziemi. A teraz, co robi Abraham? Abraham sprzedaje tą obietnicę za kilka wielbłądów. Abraham oddaje swoją żonę faraonowi i zamiast czekać na Boże błogosławieństwo, on po prostu cieszy się tym, że dostał ochłapę od faraona. To nie jest tak, że Abraham jest cwany i jak lis. Nie, on po prostu się przestraszył. On po prostu stwierdził, że lepiej mu teraz żyć z kilkoma i mieć więcej wielbłądów, niż żyć dla Boga i dla jego obietnicy. Tak więc kto ratuje sytuację? Kto ratuje sytuację, na której polega cała ludzkość? Czy to Abraham wstaje w nocy i mówi: chłopaki, źle zrobiłem. Wsiadam na białego konia. Kto jedzie ze mną? Kto odważny? Zapraszam. Jedziemy ratować Sarę. Nie. Tylko jedna osoba nie zapomniała o Bożej obietnicy. Bóg nie zapomniał o Bożej obietnicy. To Bóg jest tym, który wstawia się za Sarą. I mówi: Abraham zapomniał o Bożej obietnicy, ale Bóg mówi: ja nigdy nie zapomnę o swojej obietnicy. I czytamy od wersetu 17. Pan jednak z powodu żony Abrahama, Sary, dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami. Wówczas Faraon wezwał Abrahama do siebie i mówi: co ty zrobiłeś? Dlaczego mnie nie uprzedziłeś, że to twoja żona? Dlaczego utrzymywałeś, oto jest moja siostra? Przez to wziąłem ją sobie za żonę, a teraz posłuchaj, oto twoja żona, weź ją i odejdź. Po czym rozkazał Faraon swoim sługom, aby odprawili Abrama wraz z jego żoną i wszystkim, co do niego należało. Tak więc spróbujmy zrozumieć tę historię. Najpierw Abraham zaufał Bogu. Później Abraham nie zaufał Bogu. A później Bóg sam dotrzymał obietnicy swoim własnym kosztem. Co jest kluczem do zrozumienia tej historii? To znaczy, mamy być jak Abraham, czy mamy nie być jak Abraham? O co chodzi? Pamiętacie w Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, kiedy ludzie pytają, rozmawiają z Jezusem i Jezus mówi im: Abraham cieszył się na dzień, kiedy mnie zobaczy. A oni tak pukali się w głowę i mówią: Abraham, ty, Abraham żył setki, tysiące lat przed tobą. Jak możesz powiedzieć, że Abraham cieszył się, kiedy cię zobaczył? A później Jezus mówi: zanim Abraham był, ja jestem. Na co wskazał, że jest Bogiem. Ale w jakim sensie Abraham cieszył się, że zobaczy Jezusa? Ponieważ nawet Abraham rozumiał, że on jest tylko cieniem prawdziwego Abrahama, który przyjdzie. Że tak naprawdę Boże obietnice nie są na jego barkach, ale na barkach prawdziwego Abrahama, który dopiero przyjdzie, Jezusa. Bo widzisz, Abraham musiał zostawić swojego ojca i pójść do ziemi, której nie zna. Jezus musiał nie tylko zostawić swojego ojca, musiał zostawić całe niebo i przez 30 lat mieszkać w jakiejś małej wiosce galilejskiej, o którym przez 30 lat nikt nie słyszał. Jezus, czytamy, że Abraham, Bóg obiecał mu, że jego imię będzie wielkie pośród narodów, ale kiedy Jezus przyszedł, czytamy, że jego imię, a na jego imię zegnie się każde kolano, ponieważ on jest tym, który dotrzymał obietnicy. On jest Bogiem, który dotrzymał swoje obietnicy. W liście do Galacjan, w 3 rozdziale, w 16 wersecie czytamy o tym, że Jezus, zobaczcie sobie w swoim czasie, Galacjan 3,16, jest napisane, że Jezus jest tym prawdziwym potomkiem Abrahama, na którego czekaliśmy. To znaczy, że przez Jezusa wszystkie narody ziemi mogą być ubłogosławione. Jezus, który jest z jego linii, jest prawdziwym Abrahamem, ponieważ to przez niego, to w nim wszystkie narody są błogosławione i w nim, na koniec Księgi Objawienia czytamy, że w nim będziemy przez całą wieczność w Nowym Jeruzalem. To on daje nam wielkie imię jako dzieci Boże. To on sprawia, że jako cały Kościół, jako wszystkie narody, jesteśmy w nim ubłogosławieni. A jak to się wydarzyło? No właśnie tak, że kiedy Jezus przyszedł na ziemię, Jezus powiedział: niech się dzieje Twoja wola, Boże, nie moja. Nie co ja chcę, ale co Ty chcesz. Nawet jeśli to będzie kosztowało mnie nie tylko śmierć z ręki Faraona, ale śmierć na krzyżu. I kiedy Jezus poszedł na krzyż, to poszedł właśnie po to, żeby zabrać tam naszą hańbę i nasze przekleństwo, a dać nam Jego błogosławieństwo, abyśmy, kiedy uwierzymy w Niego, stali się dziećmi Boga i otrzymali obietnicę, którą Bóg dał wszystkim narodom przez Abrahama. Abyśmy do Niego należeli, aby nasze grzechy były przebaczone, abyśmy mogli żyć z pewnością tego, że będziemy z powrotem w ziemi obiecanej z Chrystusem na wieki. Dlatego naszym zastosowaniem dzisiaj nie jest: staraj się bardziej, aby być tak jak Abraham, bo nawet Abraham nie dał rady. Ale to jest nasze zastosowanie. Możesz ufać Bogu. Jesteś w stanie zaufać Bogu dzisiaj i prowadzić życie autentycznej wiary, dlatego że Bóg jest warty zaufania, ponieważ Bóg dotrzymuje obietnic swoim własnym kosztem. To Bóg zapłacił za tą obietnicę, której my nie mogliśmy utrzymać, ale On dotrzymał. Jeśli Bóg nie tylko ci obiecuje życie, jeśli Bóg nie tylko ci obiecuje swoją obecność i błogosławieństwo, ale mówi: ja zapłacę karę za twoje nieposłuszeństwo, ja zapłacę karę za to, kiedy ty nie ufasz, to czy taki Bóg nie jest godny mojego zaufania? Czy taki Bóg nie jest godny tego, żebym zrezygnował ze swoich własnych planów i dał swoje życie w Jego ręce i powiedział: Boże, ja ufam Tobie, ja zamykam drzwi za moimi planami i nie roszczę sobie prawa do tego, aby wiedzieć i decydować, co ty masz dla mnie. Ale ufam tobie i to jest najlepsze miejsce, w którym mogę się znaleźć. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy ci za to, że ty jesteś tym, który zabrał na siebie nasze przekleństwa, aby dać nam swoje błogosławieństwa. Boże, ty dotrzymałeś swoich obietnic i ty zapłaciłeś koszt utrzymania tych obietnic. Dziękujemy ci za to. Dlatego pozwól nam ufać tobie. Amen.